Proszę Państwa, ja jeszcze raz apeluję o zajmowanie swoich miejsc i wznawiamy obrady. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad uchwały dotyczącej przekazania dotyczącej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Mickiewicza na rzecz województwa wielkopolskiego. Chodzi tutaj o projekt uchwały 9C. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymuje? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku żółtego. Ja bardzo proszę Państwa o w tej chwili już o uwagę. Przerwa się skończyła. Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 22 radnych Rady Miasta Gniezna i uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak więc ten punkt został zdjęty z porządku obrad i przystępujemy, Szanowni Państwo, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Fabrycznej i Wschodniej w Gnieźnie. To jest tutaj punkt 10D. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 22 radnych Rady Miasta Gniezna. 22 radnych, czyli było za zdjęciem tego punktu, czyli uchwała została zdjęta jednogłośnie. W związku z tym te dwa punkty nie będą na dzisiejszej sesji omawiane. Szanowni Państwo, Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie zatwierdzenie protokołu z obrad czwartej sesji Rady Miasta Gniezna. Protokół z obrad czwartej sesji Rady Miasta Gniezna został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem i znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta. O ile nie zauważę propozycji uzupełnienia protokołu, to uznam, że został przyjęty bez uwag. Nie widzę, dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Zanim do tego punktu przejdziemy, chciałem tylko przypomnieć i prosić Państwa o wyłączenie bądź ciszenie telefonów komórkowych. Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie wśród Państwa radnych krążyła taka lista, której Państwo radni mieli się wpisywać. Chodzi o tych Państwa radnych, którzy chcieliby w poniedziałki pełnić dyżury od godziny 17 do 18. Zgodnie z tymi oczekiwaniami te dyżury będą od dnia 2 marca. I tutaj podkreślam jedną rzecz, mianowicie dyżury w poniedziałki będą miały miejsce tylko w budynku przy ulicy Lecha 6, a więc w budynku Urzędu Miasta tam przy dworcu w sali numer 9. Jeżeli ktoś z Państwa się jeszcze nie wpisał, to bardzo proszę, żeby tą listę uzupełnił. I trzecia sprawa, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale na moją prośbę został tutaj skserowany wniosek formalny, którego fragmenty Państwu cytowałem chwilę wcześniej. Możecie się Państwo z nim zapoznać i myślę, że będzie to służyło Waszej pracy przez kolejne 4 lata. Punkt trzeci, interpelacje radnych. Przypominam, że zgodnie z regulaminem Rady Miasta Gniezna interpelacje składamy na piśmie w okresie międzysesyjnym i na sesji. W okresie międzysesyjnym interpelacje złożyli pan radny Dariusz Banicki. Pierwsza interpelacja w sprawie rozbudowy sieci Wi-Fi w centrum miasta Gniezna oraz druga w sprawie wymiany oświetlenia na osiedlu Winiary. Pan radny Marek Bartkowicz złożył trzy interpelacje. Pierwsza w sprawie poprawy warunków mieszkaniowych rodzin wielodzietnych, druga w sprawie sygnalizacji świetlnej na ulicy Poznańskiej i trzecia w sprawie dopalaczy. Pan radny Jagodziński, Marcin Jagodziński złożył dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie naprawy głównej ścieżki w Parku Trzech Kultur oraz w sprawie remontu drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Roosevelta i Matejki. Pan radny Arkadiusz Masłowski złożył interpelacje następujące. W sprawie wykonania parkingów przy ulicy Łazienki, następna w sprawie wjazdu do Zatoki Postojowej taksi, trzecia w sprawie remontu i budowy chodników przy ulicy Kwiatowej, kolejna w sprawie remontu zabytkowej trybuny na Stadionie Żużlowym, kolejna w sprawie zaprzestania wycinki drzew przy ulicy Wrzesińskiej, kolejna w sprawie kontroli przez Straż Miejską palenia śmieci w piecach. Pan radny Krzysztof Modrzejewski złożył interpelację w sprawie nadania nazwy rondu w Gnieźnie. Pan radny Szarzyński złożył interpelację w sprawie zniesienia 10% dopłaty do ciepłej wody. Na dzisiejszej sesji interpelacje zgłosili pan radny Jan Szarzyński w sprawie wyrównania nawierzchni przedłużenia ulicy Grunwaldzkiej. Kolejna interpelacja pana radnego Jana Szarzyńskiego w sprawie budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Armii Poznań. Kolejna pana Jana Szarzyńskiego w sprawie budowy chodnika na ulicy Leśnej. Radny Michał Glejzer złożył dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie uregulowania i sformalizowania zasad użytkowania schodów przy estakadzie w wiadukcie Solidarności oraz druga interpelacja w sprawie reorganizacji i przebudowy skrzyżowania ulic Słonecznej i Surowieckiego. Kolejny punkt, Szanowni Państwo, to informacja Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Uprzejmie informuję Wysoką Radę, że od czasu czwartej sesji Rady Miasta Gniezna uczestniczyłem w konwencie Rady Miasta Gniezna. Informuję również, że od czasu czwartej sesji Rady Miasta Gniezna wpłynęły do Rady Miasta m.in. następujące pisma i sprawozdania. Pierwsze w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykupu mieszkań komunalnych. Drugie w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Kolejne to w sprawie usunięcia awarii centralnego ogrzewania i kolejne sprawozdanie z działalności prokuratury rejonowej w Gnieźnie. Wszystkie pisma oraz sprawozdania przekazałem Państwu radnym lub przewodniczącym klubów do wiadomości. W większości przypadków zwracałem się również do pana prezydenta celem ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zagadnienia. Pragnę jeszcze tylko powiedzieć, że uczestniczyłem także w spotkaniu tutaj w tej sali z przedstawicielem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, który wizytował Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Kolejny punkt to sprawozdanie prezydenta miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna, o poinformowanie Rady, jakie działania podjął prezydent miasta w okresie międzysesyjnym.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, z zakresu realizacji zadań w zakresie oświaty opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzone na terenie miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania. Zawarto porozumienie z dyrektorami przedszkoli w sprawie ustalenia terminu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015-2016, terminu składania dokumentów oraz termin postępowania uzupełniającego. W zakresie inwestycji komunalnych podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zabłockiego, zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 6 przejść dla pieszych na ulicy Roosevelta oraz ulicy Wolności. Ogłoszono przetarg na wybór projektanta budowy mostu na ulicy Zabłockiego. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w zakresie przebudowy ulicy Swarzęckiej i Bocznej. Z zakresu zagospodarowania przestrzennego przekazano projekty uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kokoszki Pustachowa, terenu w rejonie ulicy Fabrycznej i Wschodniej, terenu w rejonie ulicy Konopnickiej oraz terenu w rejonie ulicy Pałuckiej i Rocholskiej. I z zakresu mienia komunalnego przeprowadzono przetarg nieograniczony na zbycie siedmiu działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną usługową przy ulicy Kawiary i Szewskiej. Wynik przetargu negatywny, działek pod zabudowę segmentami garażowymi, przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nieruchomości gruntowej pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną z usługami przy ulicy Roosevelta. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono nabywcę tej nieruchomości. 8 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną przy ulicy Kosynierów i Bohaterów Westerplatte. W wyniku przetargu ustalono nabywców na 4 działki. Jeżeli chodzi o kwestie realizacji uchwał, podczas obrad czwartej sesji Rady Miasta Gniezna Rada Miasta Gniezna podjęła 12 uchwał w następujących sprawach. Uchwała nr 4/17/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Gniezna lata 2015-2032 i uchwała nr 4/18/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gniezna na 2015 rok. Uchwały realizowane są na bieżąco. Uchwała nr 4/19/2015 w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, rekonstruktorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Uchwała jest w trakcie realizacji. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Chudoby Paczkowskiego w Gnieźnie i uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy, Chudoby Paczkowskiego i uchwała 4/21/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Paczkowskiego w Gnieźnie. Uchwały są w trakcie realizacji. Uchwała nr 4/22/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Ronda imienia Jacka Kaczmarskiego w Gnieźnie. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała nr 4/23/2015 w sprawie udzielenia w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Gniezna lata 2014-2022. Uchwała realizowana jest na bieżąco. Uchwała nr 4/24/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzone na terenie miasta Gniezna przez osoby fizyczne oraz lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania. Uchwała realizowana jest na bieżąco. Uchwała nr 4/25/2015 w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Gniezno i wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała nr 4/26/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta miasta Gniezna. Uchwała została zrealizowana, poinformowano skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. Uchwała nr 4/27/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 2/7/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezydenta miasta Gniezna. Uchwała została zrealizowana i uchwała nr 4/28/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta Gniezna i jej organów na 2015 rok. Uchwała realizowana jest na bieżąco. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami. Pierwsza uchwała. Przepraszam bardzo, to jest w sprawie podjęcia uchwały w sprawie gospodarki finansowej. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gniezna na lata 2015-2032. Widzę, pani skarbnik jest w gotowości. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę panią skarbnik, panią Ewę Gawrych.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pierwsza zmiana w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Rozpocznę omawianie tej uchwały jak zwykle od załącznika nr 2, czyli od przedsięwzięć, dlatego że ten załącznik jest wyłącznie, zmiany w tym załączniku są wyłącznie w gestii Rady Miasta Gniezna, a zadania wpisane do przedsięwzięć zarówno bieżących, jak i majątkowych pozwalają prezydentowi miasta podpisywanie umów, które skutkują wydatkami w roku budżetowym nie tylko 2015, ale również w latach następnych. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o przedsięwzięcia bieżące, proszę państwa o, prosimy państwa o wpisanie 4 nowych umów, przy czym 3 umowy będą nowymi umowami, gdzie dopiero będziemy podpisywali zobowiązania, natomiast jedna zmiana dotyczy zmiany wpisanej umowy. Trzy nowe umowy. Jest to umowa na dostęp do internetu w Urzędzie Miasta Gniezna z łączną kwotą zobowiązania 2687,55 zł i z okresem realizacji od 2015 do 2017 roku. Druga umowa dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych w gimnazjum nr 4 z łączną kwotą zobowiązania 4929,84 zł z okresem realizacji 2015-2017. I kolejna umowa na zakup usług dostępu do internetu, tym razem w szkole podstawowej nr 2 z łączną kwotą zobowiązania 736,56 zł z okresem realizacji dwuletnim 2015-2016. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zmiany wpisanych dotychczas zobowiązań, to prosimy Państwa o zmianę w umowie dotyczącej wynajmu pomieszczeń od PKS-u dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak Państwo pamiętacie, podpisana została umowa na wynajem tych pomieszczeń, umowa, która została zawarta na okres 10 lat, ze stawką roczną czynszu 192,776 zł. I Szanowni Państwo, ta umowa w tej chwili została wypowiedziana w związku z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie się przenosił do budynku przy dworcu PKP. Tym samym proponujemy Państwu wykreślenie umowy na dzierżawę pomieszczeń przy ulicy Kolejowej. I zmiana dotyczy, proszę Państwa, lat od 2016 roku, gdzie pokazujemy zerowe zobowiązanie miasta. Natomiast rok 2015 ulegać będzie zmniejszeniu o kwotę 8066 zł. Natomiast, proszę Państwa, wpisujemy nową umowę. Jest to umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP z łączną kwotą zobowiązania 521,866,80 zł. Okres obowiązywania umowy to jest listopad 2015 roku do listopada 2025 roku. I Szanowni Państwo, i tutaj główną przyczyną wypowiedzenia umowy PKS-u jest zmiana stawki za 1 m2. My, wydzierżawiając pomieszczenie od PKS-u dla Miejskiego Ośrodka, płaciliśmy stawkę, proszę Państwa, za metr kwadratowy w wysokości 24,06 zł. Natomiast nowa umowa, jeszcze taka niezobowiązująca nas finansowa, ale umowa deklaracyjna, gdzie miasto złożyło deklarację, że przystąpi do umowy wydzierżawienia pomieszczeń od PKP, tutaj stawka czynszu opiewa na kwotę 3,69 zł za metr kwadratowy. Tym samym różnica na rocznym czynszu wynosi, Szanowni Państwo, 140,000 zł. I to jest głównym powodem zmiany istniejących zobowiązań. Proszę Państwa, w przedsięwzięciach majątkowych dokonujemy jednej zmiany z uwagi na fakt, że zmieniły się niektóre warunki budowlane dotyczące hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Zabłockiego. Proponujemy Państwu zmianę zobowiązania dotyczącego wieloletniego, dotyczącego tej inwestycji. I tak, proszę Państwa, po pierwsze, zwiększamy całkowitą wartość tej inwestycji. Ta wartość będzie wynosiła dzisiaj 37 milionów złotych, dotychczas było 25 milionów 500. Jednocześnie wydłużamy o jeden rok okres realizacji tej inwestycji. Inwestycja wpisana do wieloletniej prognozy finansowej planowana była do realizacji w latach 2013-2017. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj wydłużamy ten okres do 2018 roku, czyli o jeden rok kalendarzowy. I Szanowni Państwo, zapisy teraz będą funkcjonowały w następujący sposób. W roku 2015 kwota zobowiązania pozostaje niezmieniona i wynosi 9 700 000 zł. W 2016 7 437 165 zł. W roku 2017 9 078 800 zł. I w roku 2018 10 498 906 zł. Szanowni Państwo, to są zmiany dotyczące załącznika nr 2, czyli przedsięwzięć bieżących i majątkowych, ale wprowadzamy równocześnie zmiany w załączniku nr 1, czyli dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta oraz, Szanowni Państwo, wzoru wynikającego z artykułu 242, czyli spełnienia warunku do zaciągania zobowiązań. I tutaj, Szanowni Państwo, z uwagi na fakt, że Pan Prezydent podjął w dniu 29 stycznia zarządzenie, którym dokonał zmiany w budżecie miasta Gniezna. Ta zmiana dotyczyła wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 40 000 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty dodatku energetycznego. o kwotę właśnie tą 40 zł zwiększamy dochody i wydatki i jednocześnie załącznik numer 2 będzie uwzględniał zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikające z uchwały Rady Miasta, którą Państwo będziecie podejmowali w dniu dzisiejszym, czyli zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5519 zł. Z uwagi na fakt, że dokonujemy zmiany w przedsięwzięciach, również w załączniku numer 1, który pokazuje wszystkie przedsięwzięcia objęte limitem zobowiązań, dokonujemy zmiany wynikające z załącznika numer 2. I to są wszystkie zmiany, które proponujemy Państwu tym projektem uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Uchwała została podjęta, zaopiniowana pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym informuję, że w głosowaniu weźmie udział
dwudziestu dwóch radnych Rady Miasta Gniezno.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki na przyciśnięcie przycisku zielonego. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku czerwonego. Kto z państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku żółtego. Szanowni państwo, stwierdzam, że projekt uchwały został, uchwała została podjęta przy 18 głosach za, 4 wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. W związku z tym przystępujemy teraz do kolejnego punktu w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2015 rok. O wprowadzenie do tego zagadnienia ponownie proszę panią Ewę Gawryk, skarbnika miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zmianę budżetu miasta Gniezna, proponujemy Państwu zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 5519 zł. Ta kwota, Szanowni Państwo, wynika z trzech pozycji. To są dwa odszkodowania od ubezpieczyciela dotyczące zniszczonych komputerów, które były zakupione w ramach dwóch projektów realizowanych przez miasto. To jest projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie i drugi projekt Internet w Gnieźnie na start. I 100 zł wprowadzamy z tytułu, Szanowni Państwo, dochodów uzyskanych przez szkołę podstawową numer 2. Jednocześnie w załączniku numer 1 dokonujemy zmiany dotyczącej przeniesienia dochodów między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Od 1 stycznia bieżącego roku, Szanowni Państwo, minister finansów zmienił klasyfikację budżetową po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków. I do uzasadnienia do tego rozporządzenia, proszę Państwa, opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych nie będzie już klasyfikowana w rozdziale 746.18, czyli wpływy z pozostałych opłat i podatków wynikających z innych ustaw, a będzie gromadzona, czy będzie kumulowana na rachunku bankowym i klasyfikowana w rozdziale 902 gospodarka odpadami. Zgodnie z wytycznymi ministra finansów, te zmiany dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej gminy muszą wprowadzić do swoich budżetów do dnia 31 stycznia, tym samym robimy to w terminie wskazanym przez ministra finansów i po prostu przenosimy tylko tą kwotę w klasyfikacji budżetowej. Tutaj kwotowo nie zmieniamy wartości. Pozostałe zmiany, Szanowni Państwo, które wprowadzamy po stronie wydatków, to oczywiście odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli wprowadzamy na wydatki związane z naprawą poszczególnych tych komputerów, czyli do dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej, do rozdziału Urzędy Gmin i do rozdziału Szkoły Podstawowe. Szanowni Państwo, w związku z tym, że w jednostce budżetowej Urząd Miejski obowiązuje od dnia 1 lutego nowa struktura organizacyjna, dokonujemy dwóch zmian związanych z wprowadzeniem nowego regulaminu urzędowania. I Szanowni Państwo, dokonujemy przeniesienia kwoty 45 zł z rozdziału Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej do rozdziału Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami. Z uwagi na fakt, że sprzedaż mieszkań komunalnych prowadzona będzie zgodnie z nową strukturą organizacyjną przez Wydział Mienia Komunalnego, tym samym kwotę 45 tysięcy złotych związaną z wycenami mieszkań oraz z opłatami sądowymi przenosimy z jednostki Zarząd Gospodarowania Lokalami do jednostki Urząd Miejski i do rozdziału Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami. I druga zmiana wynikająca, Szanowni Państwo, ze zmiany struktury organizacyjnej dotyczy przeniesienia zespołu do spraw monitoringu w mieście do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, ponieważ dotychczas monitoring funkcjonował w ramach struktur Straży Miejskiej, a Straż Miejska klasyfikuje swoje wydatki w rozdziale 754.16. Tym samym musimy przenieść całą kwotę związaną z obsługą monitoringu, czyli związaną z wynagrodzeniami, z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, z zakupem pozostałych wydatków bieżących i inwestycją planowaną w tym roku w kwocie 145 tysięcy złotych, z rozdziału Straż Miejska do rozdziału Urzędy Gmin i to tą uchwałą niniejszym czynimy. Kolejna zmiana, Szanowni Państwo, dotyczy oświaty i wychowania. Tutaj proponujemy Państwu rozwiązanie rezerw celowych. Jak Państwo pamiętacie, uchwalając budżet, określiliśmy, że w rezerwach celowych planujemy środki finansowe na sfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w trakcie ferii letnich i ferii zimowych. I proszę Państwa, to rozwiązanie rezerw będzie polegało na tym, że wprowadzamy pieniądze z rezerwy celowej do wydatków na wynagrodzenia i pozostałych wydatków bieżących w szkołach podstawowych i w gimnazjach oraz część rezerw, które rozwiązujemy w szkołach podstawowych i w gimnazjach, przenosimy do rozdziału świetlice szkolne. Pieniądze z rezerwy, które pozostają w szkołach podstawowych i w gimnazjach, przeznaczone na wynagrodzenia, dotyczyć będą umów zlecenia podpisanych z nauczycielami na sprawowanie opieki w czasie ferii nad dziećmi i uczniami, którzy chcą skorzystać z tych wakacji w szkołach. Na pozostałe wydatki bieżące, to są kwoty związane z wyjazdem, zakupem biletów bądź zakupem usług transportowych związanych z wyjazdami tych dzieci. Natomiast do świetlic szkolnych przenosimy środki finansowe związane z zakupem żywności w celu przygotowania posiłku dla dzieci uczestniczących w feriach. Ponadto w świetlicach szkolnych na wniosek gimnazjum nr 3 przenosimy kwotę 800 zł. Z wydatków na wynagrodzenia do pozostałych wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów wyposażenia na zakup sokowirówki. Proszę Państwa, kolejnej zmiany proponuję Państwu dokonać w rozdziale 852 pomocy społecznej. Tutaj, Szanowni Państwo, będziemy zmniejszali wydatki związane z domami pomocy społecznej o kwotę 20 tysięcy złotych. Tą kwotę przenosimy do nowo tworzonego rozdziału w budżecie w dziale 851 ochrona zdrowia. Ten rozdział nazywa się, Szanowni Państwo, zakłady leczniczo-opiekuńcze i jest to związane z faktem, że dziecko będące mieszkańcem miasta Gniezna przebywa w takowym zakładzie. Tym samym musimy na mocy ustawy miasto zobowiązane jest finansować pobyt takiego dziecka w całości bądź w części. Tutaj ustawodawca wprowadził 3-letni okres wprowadzania tego finansowania. W pierwszym roku finansowaliśmy w 50%, w drugim w 30%. W pierwszym 10, w drugim 30, w trzecim 50% i ponieważ takie jedno dziecko znajduje się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, tym samym musimy zabezpieczyć środki finansowe na opłacenie pobytu. To zobowiązanie odbywa się na podstawie noty, którą wystawia na miasto Gniezno Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Czyli te 20 tysięcy złotych będzie do końca roku zabezpieczało nam środki na pobyt tego jednego dziecka, o którym dzisiaj wiemy, że mamy je w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, ale jednocześnie na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szanowni Państwo, przenosimy kwotę 48 274 zł zasiłków i pomocy do rozdziału Domu Pomocy Społecznej. I ta kwota, Szanowni Państwo, związana jest z tym, że jak Państwo wiecie, od 1 stycznia Domy Pomocy Społecznej przeprowadzają przeliczenie swoich kalkulacji cenowych związanych z kosztem pobytu jednego pensjonariusza w ich placówkach. I niestety ten pobyt wzrasta już od miesiąca stycznia w wielu domach pomocy społecznej. I żeby zabezpieczyć środki, przesuwamy te pieniądze z zasiłków i pomocy w naturze do tych domów pomocy społecznej. Jeszcze jedna zmiana, która znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 3. Jest to zmiana dotycząca przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale zasiłki rodzinne, zasiłki alimentacyjne i składki ubezpieczenia społecznego, ponieważ to jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane w 100% dotacją z budżetu państwa. Tym samym każde przeniesienie między paragrafami jakiejkolwiek kwoty musimy w tym załączniku pokazać. Tym samym, Szanowni Państwo, ponieważ również wprowadzamy zmianę w umiejscowieniu tym razem inwestycji w zakresie modernizacji monitoringu, którą przenosimy ze Straży Miejskiej do Urzędu Gmin. Tym samym, Szanowni Państwo, dokonujemy zmiany w załączniku nr 4, spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. O przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska proszę Pana Radnego Arkadiusza Mazowskiego, Przewodniczącego Komisji.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Informuję, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przeszacowania budżetu miasta na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za, się wstrzymuje, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku żółtego. Szanowni Państwo, stwierdzam, że projekt uchwały dotyczącej przeszacowania budżetu na 2015 rok został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czyli podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zarządu gospodarowania lokalami w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia wraz z autopoprawką proszę pana Mariana Koconia, pełniącego obowiązki dyrektora ZGL.
Szanowni Państwo, została Państwu przedłożony projekt uchwały dotyczącej likwidacji ZGL-u oraz wraz z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy paragrafu 5. Chciałbym zwrócić uwagę na to i dołączona jest tylko treść, że w paragrafie 5, że z dniem zakończenia likwidacji ZGL-u traci moc uchwała. To jest ta zmiana jedyna, która została wprowadzona dzisiejszą autopoprawką. Zgodnie z przedłożoną uchwałą planowana jest likwidacja zarządu gospodarowania lokalami. Chciałbym przypomnieć, że w oparciu o uchwałę z 25 listopada 2009 roku został powołany zarząd gospodarowania lokalami. Uchwała weszła w życie dniem 1 stycznia 2010 roku. W związku z przeprowadzaną jak gdyby analizą stwierdzono, że zachodzi obecnie potrzeba likwidacji tej jednostki, gdyż zadania pewnych komórek powtarzają się. Między innymi dotyczy to na przykład zadań realizowanych przez referat administracyjny, przez referat organizacyjno-prawny i pewne zadania zostały przejęte przez nowo utworzone komórki. Taką na przykład byłby referat do spraw polityki mieszkaniowej. Proszę Państwa, mając to na uwadze, w wyniku przeprowadzonych działań, wynikną oszczędności między innymi w zakresie zatrudnienia, co przekłada się na określone wielkości finansowe. Realizacja uchwały jest planowana w okresie od 1 marca 2015 roku do 30 września. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
O przedstawienie opinii dotyczącej tej uchwały proszę także panią Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała pozytywnie uchwałę z jednym głosem przeciwnym i jednym wstrzymującym się.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Marek Zygmunt.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z przedłożonym projektem uchwały o likwidacji zarządu gospodarowania lokalami mam szereg obaw i teraz je przedstawię. Po pierwsze, że od chwili likwidacji ZGL-u nie będziemy mogli już jako radni sprawdzić całościowo, czy prawidłowo już funkcjonuje gospodarka mieszkaniowa w naszym mieście. Po drugie, gospodarka mieszkaniowa potrzebuje doświadczonych pracowników z przygotowaniem merytorycznym, z podstawami zarządzania nieruchomości, a nie mogą tego robić urzędnicy i księgowi mający ukończone nawet studia wyższe, ale tylko administracyjne, bo te studia nie pomogą im w zrozumieniu problemów nieruchomości potrzebujących pilnych remontów i ofiarnej współpracy z ludźmi zamieszkującymi lub wynajmującymi miejskie zasoby. Po trzecie, zarządy gospodarowania lokalami funkcjonują w większości największych miast polskich. Dlaczego tamte miasta ZGL-ów nie likwidują, tylko Gniezno? Może tamte władze miast potrafiły dopilnować prawidłowego działania takich jednostek budżetowych jak właśnie ZGL, a tylko nasze poprzednie władze nie umiały sobie z tą kontrolą właściwie poradzić. Po czwarte, powołując ZGL w 2009 roku, prezydent Jacek Kowalski uzasadniał to pisząc, że, i cytuję, mając na uwadze zabezpieczenie w należyty sposób ochrony własności gminy oraz interesu prawnego miasta Gniezna w stosunku do nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego, wynikających m.in. z ustawy o finansach publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami, powołanie jednostki budżetowej w istotny sposób przyczyni się do sprawniejszego, efektywniejszego gospodarowania i zarządzania majątkiem miasta. Proszę Państwa, z tego co wynika dalej, bo są tam w szczególności wymienione punkty, które zapewni ZGL, wnioskuję, że nie było przed rokiem 2010, kiedy zasobem miasta rządził Urząd Miasta bezpośrednio, nie było ani prawidłowej ewidencji zasobu komunalnego, ani wyceny tych nieruchomości, ani wieloletnich planów wykorzystania zasobu, nie było też prowadzonej należnej windykacji z tytułu najmu. Tego wszystkiego poprzednio Urząd Miejski nie robił. I jeżeli jest tak, to jeśli urząd nie potrafił tego zrobić przed 2010 roku, to czy ja mam być pewny, że będzie to potrafił robić teraz? Co jeszcze? Po piąte, na spotkaniu Komisji Gospodarki pan radny Modrzejewski zadał bardzo trafne pytanie, na jak duże oszczędności możemy liczyć jako miasto po zlikwidowaniu ZGL-u. Na to pytanie pan prezydent nie umiał dokładnie odpowiedzieć, powiedział tylko, że będzie zmniejszona ilość kadr obsługujących zasoby mieszkaniowe. Uważam, że ten jedyny argument, na który się pan prezydent powołał, nie uzasadnia likwidację ZGL-u. Dlatego też proszę koleżanki radne i kolegów radnych, by jeszcze raz się zastanowili, nim zagłosują, bo obawiam się, że likwidując, a nie reformując ZGL-u, czy tylko zmieniając jego skład osobowy, wylejemy wyłącznie dziecko z kąpielą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję panu radnemu i rozumiem, że pan Kocyń, proszę. Tak,
szanowni państwo, jak chciałbym tutaj przypomnieć, że przyczynkiem zasadniczym do zmiany powołania ZGL-u było wystąpienie pokontrolne NIK-u. I ja tu zacytuję to wystąpienie, ten punkt z tego wystąpienia. Prawidłową organizacją zarządzania mieniem komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesów miasta dotyczącym przekazywania do budżetu miasta wpływu z czynszu najmu, ustawowego zakazu wynajmowania i wydzierżawienia mienia w imieniu miasta przez zarządcę. I to było zasadniczym elementem, które spowodowało utworzenie ZGL-u, wystąpienie NIK. Te elementy zostały wyeliminowane, gdyż obecnie to miast, w imieniu miasta Zarząd Gospodarowania Lokalami wynajmował mienie, a z drugiej strony dochody wszystkie wpływały do budżetu miasta, co zostało zrealizowane. Jednakże analizując obecne funkcjonowanie, korzystniejszym rozwiązaniem jest włączenie realizacji pewnych zadań i do komórek już istniejących w Urzędzie Miejskim i utworzenie nowych komórek, które będą realizowały zadania. To też nie jest tak, iż nowi ludzie pojawią się, którzy będą realizowali pewne zadania. ci ludzie, którzy obecnie realizowali w ZGL-u te zadania, będą, część tych ludzi będzie nadal realizowała w ramach jednostki Urząd Miejski w Gnieźnie te zadania. Tu nie będzie jakichś zasadniczych zmian po prostu. Ci ludzie mają doświadczenie i nie ma jakichkolwiek jakichś obaw, że tak nie będzie.
Dziękuję bardzo. O głos prosił pan przewodniczący Lubbe.
Dziękuję. Za chwilę dłużej chciałem powiedzieć. Myślę, że na tej sali jestem jedną z niewielu osób, która ma największą wiedzę o tym, co się wydarzyło w 2010 roku i ja zapłaciłem za to najwyższą cenę. Wyjaśnię, co chodzi. Rzeczywiście pan sekretarz ma rację. Umowa, którą podpisano w 98 roku, była absolutnie nieprawidłowa i takie były tylko dwie gminy w Polsce. To jest Trzcianka i Gniezno, gdzie całość wpływów z tytułu czynszów zabierała firma Urbis. Taka była podpisana umowa. W zamian za to miasto nie miało absolutnie żadnego wpływu na nic, co się działo. I to był błąd niezgodny z ustawą. To wytknął NIK i RIO. Powiem wprost, naciski bardzo małocznego klubu PiS w kadencji poprzedniej jeszcze i jedna z konferencji, które się odbyły, spowodowały, że pan prezydent został zmuszony do wypowiedzenia tej umowy. To się skończyło dla mnie fatalnie, bo Urbis mnie oskarżył o niestawienie i półtora roku spędziłem w sądzie, nie korzystałem z pomocy żadnych prawników. Tu byli dziennikarze też przesłuchiwani, było 15 rozpraw, ale to mnie zmusiło do tego, żeby nauczyć się tego wszystkiego o gospodarce mieszkaniowej. I rzeczywiście tak jest, to jest prawda, że miasto jako właściciel musi pobierać czynsze. A na resztę czynności może wynajmować ludzi czy firmy, tak? Na zarządzanie, na zlecanie remontów. Tak się odbywa wszędzie normalnie. I teraz ja się ucieszenia powstał ZGL, natomiast nie sądziłem, że to pójdzie w taką złą stronę. Bo rzeczywiście zewidencjonowano nieruchomości, które miasto posiadało, o czym nie wiedzieliśmy. Natomiast to się rozbudował jakiś taki organ, który nie spełnia oczekiwań mieszkańców. No dwa miesiące temu mówiłem o remontach i tak dalej. Będę głosował oczywiście za likwidacją ZGL-u, natomiast wszyscy radni, którzy będą głosować tak czy inaczej, to muszą być świadomi tego, że pan prezydent w jak najszybszym czasie musi stworzyć coś innego. To nie musi być jednostka budżetowa, niekoniecznie. Miasto musi swoje funkcje wypełniać poprzez zbieranie czynszów z nieruchomości, które jest właścicielem, to jest wszystko. I to jest koniec roli miasta Gniezna. Natomiast na wszystkie inne elementy ma wpływ poprzez, tak, są wydziały różne w Urzędzie Miejskim, one sobie z tym doskonale poradzą. I tylko jeszcze tak na koniec taka mała dygresja. Z tego, co wiem, może wiedza moja jest niekompletna, ale na razie firma Urbis zarządza na 2 lata bez przetargu. I to się chyba kiedyś tam kończy, ja to sprawdzę, ale będę też apelował i do pana prezydenta, i do radnych, ażeby w polityce mieszkaniowej, która musi być uchwalona w jakiś sposób, iść w kierunku takim, żeby zarządcy nieruchomości zostali wyłonieni w drodze przetargu. To jest bardzo logiczne i zasadne, ponieważ w tej chwili mieszkańcy płacą bardzo wysoką stawkę za zarządzanie nieruchomością, chyba złoty 36, tyle kasuje Urbis, no takie ma stawki po prostu. Natomiast tutaj przedstawiciel na tej sali spółdzielni mieszkaniowej, ja dzwoniłem do pana prezesa Kujawy również, tam jest od 50 do 70 groszy za metr. I to jest wiele elementów, które pozwolą właśnie zaoszczędzić te pieniądze bez rozbudowy administracji, no i wykorzystania we właściwym kierunku, czyli na utrzymanie przynajmniej niepogorszonym substancji mieszkaniowej miasta Gniezna. Także oczywiście będę głosował jeszcze raz, powtórzę, za likwidacją ZGL-u, myślę, że większość z nas też, ale warto to powiedzieć, to takie dwa ostatnie zdania na koniec. Prezydent musi i na sądzę, że ma świadomość, że w zamian za to coś musi powstać, niekoniecznie jednostka budżetowa, żeby miasto, czyli jako gmina, wykonywała swoje obowiązki ustawowe, do które jest zobligowana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos oddaję pani radnej Młodzikowskiej.
Masłowski.
Chyba się tu pani przerzuciła troszeczkę, ale...
No nie, jest dobrze. Ponieważ jako jeden z argumentów przykłada się tutaj taki aspekt finansowy, ponieważ twierdzicie państwo, że jest przerost kadrowy w tym ZGL-u, który dzisiaj jest przedmiotem tej dyskusji, chciałabym się dowiedzieć konkretnie, jakie państwo widzicie oszczędności po dokonaniu analizy kadrowej To jest raz, ponieważ stwierdzono, że na komisji ta odpowiedź nie padła, więc myślę, że tutaj już po jakimś tam czasie takiej analizy dokonano i ta suma może być nam przedłożona. To jest raz. A druga, czy faktycznie dokonano takiej analizy organizacyjnej, ponieważ twierdzi pan jako pełniący obowiązki przewodniczącego ZGL-u, że powielały się stanowiska, które, że tak powiem, nad tą samą materią pracowały. Do tej pory był pan też sekretarzem i myślę, że rolą sekretarza jest też analiza takiej pracy albo inaczej sensowności przydziału zakresu obowiązków. I do tej pory to jakoś nie było przedmiotem tej analizy, a teraz państwo widzicie, że jednak faktycznie tak jest. I jaka będzie korzyść w ilości etatów, ponieważ mówicie państwo, że ilość etatów teraz jest 25 w ZGL-u, będzie mniejsza. O ile zmniejszy się liczba etatów w związku z tą nową formułą organizacyjną dotyczącą zajmowania się tą materią? I ile osób, bo sądzę, że już też takie przymiarki są, ile osób pracujących w ZGL-u znajdzie pracę w tych innych jednostkach, a ile niestety tej pracy będzie pozbawionej? Poproszę o te trzy odpowiedzi na moje trzy pytania.
Proszę bardzo, panie sekretarzu, czy panie prezydencie. Kto tak? Pan prezydent Powołowski.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o tutaj odpowiedzi na zadane cały szereg pytań, to zgodnie z tym, co mówił pan dzisiaj pełniący obowiązki dyrektora ZGL-u, pan sekretarz Kocoń, osoby, które pracują na dzień dzisiejszy w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, będą w momencie, kiedy nastąpi likwidacja, więc końcem września 2015 roku, przechodziły do odpowiednich referatów w Urzędzie Miasta. I tak, jeżeli chodzi o osoby, które zajmują się gospodarką mieszkaniową, będą zatrudnione w referacie mieszkaniowym w Wydziale Usług Społecznych. I tutaj w zasadzie na dzień dzisiejszy oceniamy, że będzie to około 7 etatów. I tutaj nadal te osoby będą zajmowały się gospodarką mieszkaniową, inwestycjami, remontami i również windykacja. Tutaj będzie to, co tutaj miał obawy pan radny Zygmunt. Tutaj windykacja będzie nadal funkcjonowała. Dalej, jeżeli chodzi o sprzedaż mienia, to jak gdyby wróci to, można powiedzieć tam w cudzysłowie, do źródła, czyli z powrotem do Wydziału Mienia Komunalnego i tutaj ten wydział będzie zajmował się sprzedażą mieszkań, także lokali, ewentualnie lokali użytkowych i tutaj będzie jedna osoba tym się zajmowała. Dalej, jeżeli chodzi o referat gospodarki i obsługi inwestora, ten referat przejmie osoby zasobów użytkowych, które zajmują się dzisiaj zasobem użytkowym i targowiskami. I tutaj będzie zatrudnionych dwie osoby. Natomiast osoby, które do tej pory też zajmowały się księgowością, naliczeniami, przejdą do odpowiednich również wydziałów, to znaczy do Wydziału Finansowego i będą zajmowały się rozliczeniami. I tutaj w tym momencie nie chcę tutaj jakby przekłamać, ale bodajże chyba 3 osoby to miały być. Także szacujemy, że mniej więcej około oszczędności, jeżeli chodzi o etaty, to będzie około 30%. Dalej idąc, tutaj jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne, tutaj też będą jak gdyby konkretne oszczędności z uwagi na to, że dzisiaj zarząd ma podpisane, czy zakład budżetowy ma podpisane umowę cywilnoprawną na obsługę informatyczną, na obsługę również radców prawnych. W związku z tym te elementy również przejmą jakby jednostki, czy zostaną wcielone w organizacyjne wydziały Urzędu Miasta. Obsługa klienta, czyli bezpośredni kontakt, składanie wniosków od mieszkańców również będzie już jak gdyby przez Biuro Obsługi Klienta realizowane. Tak samo jeżeli chodzi o naliczenia co do wypłat, czyli wydział organizacyjno-prawny, tutaj kadrowe sprawy, wszystko przejmie również wydział właśnie ten, stąd jakby możliwe są te oszczędności, jeżeli chodzi o etaty. Natomiast jeżeli chodzi o to, co ewentualnie mogłoby zmienić się dla klienta, czyli dla mieszkańca, tak naprawdę się nie zmieni nic, ponieważ nadal mieszkańcy wpłacać będą swoje należności na te same konta. Także tutaj też jesteśmy jak gdyby w kontakcie, czy mamy takie ustalenia w tej chwili z Zarządem Gospodarki Lokalami, aby wszyscy mieszkańcy otrzymali takie informacje pisemne, że jak gdyby następuje proces likwidacji Zakładu Gospodarki Lokalami, natomiast jakby fizycznie dla nich nic się nie zmienia. Wszystkie zasady utrzymane są do tej pory, a więc ta zasada podstawowa, że dochody wpływają bezpośrednio na konto Urzędu Miasta. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj... Znaczy, jeżeli chodzi o to też tutaj, że w większych miastach funkcjonują podobne zakłady gospodarki lokalami w takiej czy innej nazwie czy formie, no nie ma takiego obowiązku, tak, jakby prowadzenia takiego zakładu i tutaj jakby prezydent taką jakby koncepcję dalszego zarządzania mieniem komunalnym przedstawił i w związku z tym dzisiaj mamy w procedowaniu tą uchwałę, którą Państwu przedstawiamy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może tutaj o głos prosił Pan Masłowski. Proszę bardzo i potem oddam głos Pani Radnej Młodzikowskiej. Po kolei będziemy robić.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo Radni, bardzo krótko, ja nie będę się odnosił jakby do polityki jeszcze z czasów, kiedy prezydentem był Pan Jacek Kowalski. Ja myślę, że pewne rzeczy należy też rozróżnić i zadać sobie też jedno pytanie. Czy forma, czy zmiana, za jaką optuje prezydent, Pan Tomasz Budasz, może przynieść korzyści, czy też nie? Ja myślę, no dzisiaj nie ma pana prezydenta, pewnie by coś więcej powiedział w tej kwestii, ale moim zdaniem, jeżeli no mieszkańcy obdarzyli pana prezydenta zaufaniem i oczekują w pewnych kwestiach zmian, no to myślę, że pan prezydent Tomasz Budasz ma pełną świadomość tego, iż pewne zmiany są potrzebne, ale ma też pewną świadomość tego odpowiedzialności. Także moim zdaniem świadomość odpowiedzialności no też jest takim głównym powodem tego, abyśmy mogli zaufać w tym przypadku panu prezydentowi. Oczywiście każdy z nas ma wątpliwości, każdy z nas ma zapytania, ale ja myślę, że wiele czynników, no, wiele spraw tak naprawdę, czy plusów i minusów poznamy tak naprawdę po czasie. Ja nie zgodzę się jakby, że z argumentem tak jakby na korzyść przemawiającym jest jakby zwalnianie ludzi, czy też urzędników, tak? Znaczy argumentem dla mnie będzie jakość pracy i ja taką jakość pracy będę na pewno oczekiwał. Żadnym tak naprawdę argumentem nie jest to, że pojawią się oszczędności, bo zwolnimy kilku urzędników, a być może zatrudnimy innych urzędników w innych oddziałach. Tutaj takiego argumentu na pewno być nie może, bo to jest przykre przede wszystkim dla tych ludzi, którzy być może dobrze wykonywali swoje obowiązki. Natomiast na komisji padły jakby wskaźnik procentowy ilość zwolnionych osób, tam pojawiła się liczba 30%, ale z wypowiedzi jakby zastępcy pana Pawłowskiego, no to Powolskiego, no odnieść się można tak, 23 pracowników, a 13 znajdzie zatrudnienie. To nie jest 30%, a ponad 50. Więc jeszcze raz chciałbym dopytać jakby precyzyjnie, żebyśmy mieli świadomość i być może też, aby mieli świadomość tego pracujący tam ludzie, ilu tak naprawdę może liczyć na zatrudnienie i wykonywać swoje obowiązki dalej, a ilu po prostu pożegna się z pracą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Za chwilę będziemy odpowiadali na te pytania. Chciałbym jeszcze teraz, żeby głos zabrał pan Morzejewski.
Serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nasz klub oczywiście opowie się za likwidacją ZGL-u, ponieważ tak jak było do tej pory, tak być nie może. Proszę państwa, na początku tej kadencji, bo to jest dopiero początek, podejmujemy bardzo ważną decyzję. I tutaj nie zgodzę się do końca z radnym Masłowskim, że odpowiedzialność ciąży na prezydencie. To my podejmujemy tą uchwałę, a prezydent tylko ją wykonuje. I to na nas ta odpowiedzialność będzie ciążyć. Proszę państwa, to najważniejsze dla nas jest to, żeby tutaj zarówno dla mieszkańców, jak i dla całego miasta był pozytywny efekt. Mnie cieszy z jednej strony duża pewność siebie pana prezydenta przy wprowadzaniu tej uchwały, jednakże żeby ta pewność siebie nas nie zgubiła, a kolejna rada nie musiała zmieniać naszych decyzji. Proszę państwa, coś, co już sygnalizowałem bardzo wyraźnie na komisji, to brak mierników efektywności i jakości pracy nowych form organizacyjnych. Tego nie było, nie zostało to podane, że będą jakieś konkretne mierniki. Dlatego nasz klub deklaruje, że będziemy bardzo intensywnie pracować przy okazji prac komisji rewizyjnej, a także w formie interpelacji, żeby sprawdzać to. Nie mamy jasno postawionych celów dla nowych jednostek, bo cel, że to po prostu ma działać, to moim zdaniem jest stanowczo za mało. To jest stanowczo za mało, ponieważ jest to ogromna sprawa, ogromne pieniądze, ale też ogromna odpowiedzialność społeczna, ponieważ w cały ten proces są zaangażowane setki naszych mieszkańców. Proszę państwa, dlatego te cele powinny być, żeby mieszkańcy też mieli świadomość, co się będzie dalej działo z nimi i co się będzie działo dalej z mieniem miejskim. Obawiamy się przede wszystkim też rozmycia odpowiedzialności i decyzyjności. Przejmuje to 7 wydziałów w Urzędzie Miejskim. Mamy nadzieję, że również działalność tych działów będzie nam dalej referowana tutaj na Radzie, głównie w aspekcie likwidacji ZGL-u. A na sam koniec, proszę państwa, musimy mieć świadomość, że plan, który dzisiaj przyjmujemy, nie jest planem danym na zawsze. Pan prezydent wspomniał, że ma plan B, w razie czego jakby to nie wyszło, ale musimy mieć w razie czego gotowość do zmiany tego. Oczywiście nie możemy zmieniać co ruszcz na kolejnej Radzie tych warunków, bo też mieszkańcy muszą mieć świadomość tego, co się z tym będzie działo i nie możemy im serwować co miesiąc kolejnej zmiany tak ważnej w ich życiu. Dlatego, proszę państwa, musimy, to my jako radni, być w pełni świadomi odpowiedzialności, jaką to robimy. My dajemy duży kredyt zaufania jako Ziemia Gnieźnieńska Agnieszka 21 i będziemy dzisiaj głosować za tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja może odnośnie wskaźnika procentowego, ogólny stan zatrudnienia, załóżmy, jeżeli mamy 23 osoby, 30% to jest 7 osób, około 7, tak jak tutaj prezydent mówił, stąd to wynika. Są osoby zatrudnione na zastępstwo, osoby mają zatrudnione na czas określony do końca roku i są osoby, które również nabyły prawa emerytalne.
Dziękuję bardzo. Teraz pan przewodniczący Budzyński, potem pani radna Budzikowska.
Tak, panie przewodniczący Wysoka Rado, szanowni państwo, takie wystąpienia klubowe właściwie tu już są na ten temat, bardzo ważny temat. Zresztą tego typu też pytania były przez media przed sesją. Ja chciałem powiedzieć, że my jako klub SLD będziemy głosowali za likwidacją ZGL-u, czyli za tą uchwałą. Niemniej jednak liczymy na to, że te prace nad gospodarką mieszkaniową nie pogorszą się, będą wręcz bardziej efektywne. I również liczymy na to, co mówił pan prezydent, że nie będzie bezrobocia z tego powodu w gnieździe, że ludzie, którzy tam zostaną wypowiedzenia z zakładu gospodarki lokalami, będą zatrudnieni na innych etatach w urzędzie w związku z przejściem ludzi na emerytury i inne odejścia, które planował pan prezydent. A zatem wierzymy i liczymy, że nie będzie z tego powodu nikt płakał, że nie będzie miał pracy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani Rada Młodzikowska.
Jeszcze chciałabym zapytać, ponieważ jednak ten aspekt finansowy jest tutaj jako taki priorytetowy przedkładany nam jako argument przy likwidacji tego ZGL-u. Teraz już wiemy, że jeżeli chodzi o kadrowe sprawy, to będzie około 7 etatów mniej. A jak państwo robiliście analizę organizacyjno-kadrową, to proszę powiedzieć konkretnie, jaki wynik finansowy jest dodatnim wynikiem, który może być argumentem, tutaj właśnie jednym z argumentów w tej kwestii. Konkretnie, ile?
W dniu dzisiejszym na wprost nie możemy odpowiedzieć.
Bo ja rozumiem, że należy szukać oszczędności i jak gdyby usprawniać organizacyjną strukturę, ale tak jak powiedział przedmówca, nie mamy żadnych mierników efektywności, przynajmniej na dzisiaj, i nie mamy również przedstawionego zakresu kryteriów, które by były jak gdyby możliwe do wykorzystania potem przy badaniu efektywności tych zmian. Więc ja chcę konkretnie zapytać, jakie kwoty były, że tak powiem, w polu państwa widzenia, ponieważ argument finansowy jest podnoszony, które przemawiają jako jeden z argumentów za tą decyzją?
Na wprost nie można operować kwotą z prostej przyczyny. Pierwsze zasadnicze, na dzień dzisiejszy zakładamy, że pewne osoby przyjmą proponowane im nowe warunki. Te osoby mogą nie przyjąć. W związku z powyższym umowy zawarte ulegną rozwiązaniu. Trzeba będzie płacić określone kwoty również. To jest hipotetycznie przyjęte pewne rozeznanie. Nie ma szczegółów i tych szczegółów dzisiaj nikt nie powie.
No tak, ale kolejna mówi się, że będą oszczędności. Pani, no to jakie oszczędności?
No, o 30% możemy mówić, ale pani radna, jest jeszcze jedna rzecz na wprost z tym związana, też taka, że dopiero po roku funkcjonowania możemy je globalnie ocenić. Ja myślę, że taka ocena zostanie przedstawiona wówczas.
Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz tak, tutaj padło kilka pytań, między innymi tam zadawał pytanie, chyba pamiętam, pan przewodniczący Masłowski. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że pan się ustosunkuje do tych kwestii, które tu w międzyczasie padały.
Jeżeli chodzi o pytania ze strony pana przewodniczącego, no to w zasadzie zostały one tutaj już w międzyczasie wyjaśnione. Ja tutaj jedynie, tak jak powiedziałem, chciałem uzupełnić tutaj tą kwestię, że nie wszystkie z tych 23 osób nie są wszystkie osoby zatrudnione na czas nieokreślony. To jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą, nie zgodziłbym się też z panem radnym Mądrzejewskim, że przejmie to działania, przejmie 7 jakby jednostek organizacyjnych obecnego Urzędu Miasta, bowiem tak naprawdę to 3 wydziały czy referaty zajmą się tutaj bezpośrednim jak gdyby gospodarowaniem mieniem, tak, mieniem. Natomiast sprawy pracownicze, finansowe będą jakby przejmowane już przez odpowiednie referaty Urzędu Miasta, które normalnie takimi rzeczami zajmują się, jeżeli chodzi o pracowników Urzędu Miasta. Także tutaj to też bym chciał wyjaśnić. Poza tym myślę, że tutaj prezydent też ma prawo zorganizować sobie pracę urzędu w taki sposób, jak według własnej koncepcji, i najważniejszym elementem, który jest, no to jest jak gdyby zadowolenie mieszkańców po skonstruowaniu jak gdyby systemu funkcjonowania całości urzędu i też między innymi właśnie tych referatów, które będą zajmowały się gospodarką mieszkaniową. Co do konkretnych jakby kwot, no tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, no trudno jest jednoznacznie powiedzieć, bo dzisiaj powiedzmy deklarowanie konkretnej jakiejś ogólnej kwoty no może spowodować się, czy spotkać się za rok z zarzutem, że miało być tyle, jest tyle, tak? Natomiast no mogę powiedzieć tyle, że powiedzmy same umowy takie cywilnoprawne czy obsługa urzędu, przepraszam, ZGL-u, to kwota około 400 tysięcy, więc to już jest jakaś tam powiedzmy kwota obrazowa.
Dziękuję bardzo. I teraz tak, pan przewodniczący Lubej, myślę, że możemy zamknąć dyskusję.
Bardzo dziękuję. dyskusja trochę idzie w tym kierunku, proszę Państwa. Ja naprawdę mam olbrzymią wiedzę na ten temat. Problemem nie jest to, czy urząd zaoszczędzi na 5 etatach, czy na 6. To nie jest żaden problem finansowy dla mieszkańców, bo my musimy myśleć o mieszkańcach, a nie o urzędzie. Tak jak powiedziałem, ceny zarządzania nieruchomością, tak, jeżeli to pójdzie pod przetarg i są oferenci za 70 groszy, a mieszkaniec płaci złoty 36, to są dopiero pieniądze, to są miliony złotych, podkreślam. Teraz kwestia remontów. Przed wyborami zostałem zaproszony przez dwie mieszkanki mieszkań komunalnych. Przeniesione te panie zostały, mówię o konkretnych przykładach, z Tajwanu, bo tam zostało to wyburzone. I koszty tych remontów, ja nie powiem Państwu z wielkiej kwoty, bo nie chcę na nikogo rzucać żadnych posądzeń, tak? Ale widziałem remont mieszkania dwupokojowego z łazienką i z wnęką kuchenną i dowiedziałem się, ile to kosztowało. Być może tak trzeba było zrobić, bo to było robione natychmiast. Natomiast gdy to będzie rozwiązane kompleksowo, to wyłonienie firmy w wyniku przetargu na remonty mieszkań komunalnych w określonym obszarze znacznie obniży te koszty. Znacznie. Proszę mi wierzyć, ta organizacja, którą proponuje pan prezydent, ona nie wiem, czy będzie efektywna, ale będzie dużo, dużo tańsza od tego, co się w tej chwili dzieje w mieszkaniówce, pomijając w ogóle ZG. To tyle, mówię, jeszcze raz, jest dużo elementów, które kosztują wiele, wiele milionów złotych. Spójrzcie sobie w budżet, który uchwaliliśmy, gdzie polityka mieszkania to jest kilkadziesiąt milionów złotych, a koszt ZGL-u to jest jeden z elementów, tak? Oprócz tego, co teraz się dzieje, likwidując ZGL, powiedzmy, w jaki sposób te koszty obniżymy, ale tych pieniędzy trzeba szukać w pełnej polityce mieszkaniowej zaplanowanej na parę lat. I to jest tyle. Także tutaj argument finansowy może podnoszony przez panów prezydentów i przez pana sekretarza ma przemówić do radnych, do mnie do końca nie przemawia, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie ZGL-u, natomiast jest to działanie, które może w końcu zmienić politykę mieszkania tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dyskusja i tak trwa dość długo. Myślę, że reszta problemu została dokładnie wyjaśniona zarówno na posiedzeniu Komisji Gospodarki, jak i Polityki. W związku z tym przechodzimy teraz do głosowania. Informuję, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych chce się wstrzymać od głosu, przycisk żółty i także proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta większością głosu przy 19 głosach za, 2 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym. Przechodzimy do następnego punktu. Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 z perspektywą na lata 2017-2018. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jana Lewandowskiego, prezesa spółki PWiK.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Spółka Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o., zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedkłada Wysokiej Radzie cyklicznie ku uchwaleniu plan, wieloletni plan rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie naszej działalności. Przedstawiany plan na najbliższe 2 lata to jest plan szczegółowy i kolejne 2 lata plan, który są tylko założenia, a zapewne za 2 lata przyjdziemy z uchwałą o ich konkretyzację. Obejmuje 3 obszary. Obszar w zakresie oczyszczalni ścieków, którą to inwestycję w tym roku zakończymy. Tu jeszcze do jakby wydania jest 10 milionów złotych, taką kwotę, około 11 milionów, taką kwotę planujemy. Wykonawca ma termin zrealizowania inwestycji do 30 marca, natomiast przedsiębiorstwo zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska mamy czas na rozliczenie inwestycji do końca sierpnia, a na uzyskanie efektu ekologicznego, czyli określonej ilości podłączonych odbiorców do sieci kanalizacyjnej, jak i osiągnięcie efektów oczyszczania ścieków do końca bieżącego roku. Dodam tylko krótko, że oczyszczania, mimo że w 100% nie jest skończona, bo jeszcze trwa rozruch pierwszych urządzeń, kraty i piaskowniki napowietrzane, ale oczyszczania już osiąga założone parametry projektem, czyli projektant technologii zaprojektował poprawnie, tak że osiągamy pozytywne efekty, co w jakiejś mierze będzie obniżać nam opłaty z tytułu ochrony środowiska, które odprowadzamy na budżet do Urzędu Marszałkowskiego. Drugim obszarem w zakresie zadań inwestycyjnych jest to wykonywanie sieci wodociągowych. Jest to wykonywanie sieci wodociągowych na nowych obszarach mieszkaniowych zgodnie z planami rozwoju miasta, jak i też wymieniamy stare sieci, szczególnie azbestocementowe, na sieci nowe. To będzie w przypadku ulicy Swarzyńskiej. I trzecim obszarem jest to rozbudowa systemu kanalizacyjnego, czyli budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlach peryferyjnych, w domkach jednorodzinnych i jeden główny kolektor w kierunku dzielnicy Arkuszewo, tak aby była możliwość kanalizowania nowych ulic rozwijających się wzdłuż tej arterii wylotu na Jankowo Dolne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan przewodniczący Masłowski.
Panie prezesie, jedno pytanie. Do 2030 roku bodajże azbest z terenu Unii Europejskiej no nie może jakby funkcjonować w tym zakresie, w jakim funkcjonuje. Dotyczy również to sieci cementowo-azbestowej. Stwierdził pan, że systematycznie taka sieć w naszym mieście jest wymieniana. I stąd pytanie, kiedy możemy się tak naprawdę spodziewać, iż sieć cementowo-azbestowa zniknie tutaj z pierwszej stolicy Polski, iż woda pitna nie będzie takimi przewodami dostarczana?
Proszę bardzo, panie prezesie.
Trudno określić horyzont czasowy. Na pewno ten jakby dekretowany przez Unię Europejską na pewno będzie dotrzymany. Postaramy się zrobić to jak najszybciej. Natomiast też staramy się tak zrobić to ekonomicznie, nie podnosząc zbytnio kosztów, bo każde inwestycje również potem przełożą się i na cenę wody i ścieków. Musimy to zrobić z jakimś umiarem i logiką, jak najtaniej. I w pierwszej kolejności sieci wymieniamy wszędzie tam, gdzie miasto planuje, czy inny zarządca drogi planuje robić nawierzchnie drogowe i to uzgadniamy z wszystkimi jednostkami i tam wymieniamy. Wtedy nam, bo odtworzenie drogi jest jednym z ważnych elementów, a generalnie tam są wszędzie drogi asfaltowe i ten koszt odtworzenia będzie wtedy nie będzie w pełni obciążał kosztu wymiany sieci wodociągowej, przez to będzie droższy środek trwały i wyższa amortyzacja. Amortyzacja przekłada się na cenę wody.
Dziękuję bardzo. Pan Bartkowicz, widziałem. Panie radny, czy pan chciał jeszcze zabrać głos? Rozumiem, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec tego, że widzę tutaj temat został wyczerpany, w związku z tym przechodzimy teraz do głosowania. Pragnę Państwa poinformować, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Przycisk żółty, także proszę podnieść rękę. W przypadku, jeżeli ktoś jest przeciwny, przycisk czerwony, także proszę o podniesienie ręki. Proszę Państwa, informuję Państwa Radnych, że uchwała została przyjęta przez Państwa Radnych jednogłośnie. Przystępujemy teraz do kolejnego, że tak powiem, kolejnej grupy uchwał, tym razem z zakresu gospodarki nieruchomościami. I mamy pierwszą uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy Grzybowo 34 w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mirosława Kaziora, dyrektora Wydziału Mienia Komunalnego.
Szanowni Państwo, pan prezydent miasta Gniezna chciałby przedłożyć Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pozostałościami po byłym budynku mieszkalnym położonym w Gnieźnie przy ulicy Grzybowo 34. To jest działka oznaczona numerem geodezyjnym 40 na arkuszu 20. Powierzchnia tej działki wynosi 408 metrów kwadratowych. Działka, celem przybliżenia Państwa jego położenia, to jest obiekt po byłej katastrofie budowlanej z ubiegłego roku przy ulicy Grzybowo 34. Miasto Gniezno dostało niedawno wpis do ksiąg wieczystych, stało się właścicielem. W związku z tym projekt tej uchwały chcieliśmy Państwu przedłożyć.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii w sprawie tej uchwały proszę pana Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Randkowski.
Ja mam tylko takie jedno spostrzeżenie. Nie wiem, czy źle odczytałem mapkę poglądową, która została dołączona, ale tutaj dwukrotnie w tekście projektu jest napisane, że to jest numer 40 na arkuszu 20, a z mapki wynika, że to jest numer 40 na arkuszu 29. I tutaj dwa razy to jest napisane i nie wiem, czy ja źle to odczytałem, czy po prostu to jest zwykła literówka.
Działka jest oznaczona numerem geodezyjnym 40 na arkuszu mapy 28. Na arkuszu 20 oczywiście.
Akurat na tej mapce, którą tutaj dołączono, nie ma arkusza 20 ujętego.
Proszę wierzyć, że jest wszystko w porządku.
To znaczy, mógłby pan to obliżej sprecyzować, panie dyrektorze? Bo pan radny ma wątpliwość, ma prawo mieć wątpliwość i trzeba mu to wyjaśnić.
Wszystkie inaczej, miasto Gniezno jest podzielone na arkusze. Te arkusze, na jednym arkuszu nie można przedstawić wszystkich podziałów geodezyjnych i zaznaczenie wszystkich nieruchomości. I te arkusze w odpowiedni sposób, łącząc mapy, dopasowuje się do siebie. Tych arkuszy jest ponad 100 i przypuszczam, że te arkusze zostały dobrze umiejscowione.
Myślę, panie radny, że najłatwiej będzie to panu w ten sposób wyjaśnić, że tych 200 arkuszy to są pliki i w nich znajdują się foldery. Tak dobrze mówię? Tak. I myślę, że to chyba będzie ta sprawa zrozumiała. A resztę to na pewno pan dyrektor panu niezależnie od tego wyjaśni.
Szybciej opieramy się nie na mapach geodezyjnych, tylko na księgach wieczystych i na wypisach i wytrysach z ewidencji gruntów, które prowadzi Starostwo Powiatowe.
Bardzo dobrze, panie radny. Pan się uczy i o to chodzi. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, teraz tak, pan radny Marek Zygmunt, proszę bardzo.
Proszę Państwa, miasto fajnie stało się pełnym właścicielem tej działki. Działka znajduje się w znakomitym, centralnym punkcie miasta. Ziemia, jak wiemy, cały czas drożeje. Jeszcze będzie drożała, bo pełne uwolnienie za chwilę będzie, gdy chodzi o handel ziemią w państwie polskim. Dlaczego jako miasto już teraz się je wyzbywamy? Dlaczego jeszcze chociaż rok czy dwa lata nie poczekamy? Przecież wartość tej ziemi będzie wyższa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ktoś zechce odpowiedzieć na to pytanie, czy też pozostanie ono pytaniem retorycznym.
Ja panu odpowiem, ponieważ około tygodnia temu zadzwonił do mnie komendant Straży Miejskiej, że mimo, że działka jest ogrodzona, podjeżdżają samochody dostawcze, z przyczepy bezpośrednio się wyrzuca śmieci, podobno tam są wersalki, inne części, dużo gabarytowe. Między innymi to też jest powód, że szybko sporządziliśmy projekt tej uchwały i chcemy przystąpić do jej zbycia.
Oczywiście, proszę Państwa, moglibyśmy zatrzymać tą działkę i próbować ją wynająć do jakiegoś filmu o Powstaniu Warszawskim na przykład, ale myślę, że to nie o to chodzi, bo nie jest to na pewno wizytówka miasta. Mieliśmy w poprzedniej kadencji, pamiętam, taką pseudowizytówkę na ulicy Tumskiej. Natomiast myślę, że tu temat jeszcze rozwija pan prezydent Grobelny.
To znaczy tak, zacznę może od mapek. Te arkusze, które są widoczne 29 i 28, to są arkusze styczne do arkusza 20, tak? Więc to, co Państwo widzicie, te mapki, taką szakownicę, to jest arkusz 20, natomiast poniżej są arkusze 29 i 28 i tutaj nic nie zostało zakłamane. To jest pierwsze. Po drugie, nie do końca rozumiem tutaj zapytanie pana Zygmunta. To znaczy rozumiem, że mamy tą działkę zostawić w stanie takim, jakim jest. Czy mamy ją uporządkować, zostawić pustą, czy mamy ją zabudować. Proszę Państwa, miasto musi postępować racjonalnie, tak? Koszt doprowadzenia tej działki, tak, do stanu, można powiedzieć, użytkowego, jest kosztem wysokim i nie do końca przewidywalnym. Dlatego, że trudno, no niech pan nie robi taki min, panie radny, dlatego, że jest to katastrofa budowlana, która spowodowała to, że budynek styczny do tej rudery, która jest, tak, nie wiemy, jak się zachowa przy kwestii rozbiórki. Dlatego przede wszystkim tam osoba, która to kupi, tak, będzie musiała uzyskać pozwolenie na rozbiórkę tego budynku, a na 99,9% będzie musiała przedstawić ekspertyzę, która swoje również będzie kosztowała i na końcu może się okazać, że koszt tego, gdyby dostosowania tej działki będzie bardzo wysoki. Dlatego myślę, że w interesie miasta Gniezna jest uczciwe podejście do sprawy, sprzedaż tej działki, ponieważ miasto Gniezno nie specjalizuje się w tego typu procesach. To byłoby na tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zgodnie z zasadą 5-3-1, mówię o minutach, pan radny Zygmunt ma tutaj możliwość jednej repliki, a według danych, które według moich danych operacyjnych, czyli tego, co mi doniesiono, podobno dyskusja na ten temat odbyła się już na komisji. Ale proszę bardzo, panie radny.
Ja wiem, że miasto Gniezno nie jest specjalistą. Od tego są inni specjaliści, których można wynająć. Ja wiem, że wszystko coś kosztuje, ale nie należy uciekać przed kłopotami. Na zasadzie ten kłopot podeślimy komuś innemu. Jakiś deweloper to kupi, niech się martwi, tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Wobec wyczerpania tego punktu w związku z tym... Nie, już nie. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. W głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, przycisk żółty, także proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony i także proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta przy 15 głosach za, 4 głosach wstrzymujących się i jednym głosie przeciwnym. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do kolejnej uchwały. Ta uchwała to do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mariana Koconia, pełniącego obowiązki dyrektora ZGL.
Szanowni Państwo, została Państwu przedłożona uchwała o wyrażenie zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat do 31 grudnia 2019 roku. Wynika to stąd, że Obowiązująca uchwała 454 z 2009 roku z 28 października pozwala zawrzeć pierwszą umowę na czas oznaczony na okres do 3 lat, kolejne następne na czas nieoznaczony i z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z tym, że najemcą jest Bank Gospodarki Żywnościowej, zgodnie ze swoją prowadzoną polityką, chce zawrzeć tą umowę, ale tylko na okres 5 lat i w związku z tym w związku z wnioskiem banku zwróciliśmy się do Państwa o wyrażenie zgody, bo leży to w kompetencji Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, a pod jego nieobecność zastępcę pana przewodniczącego, pana radnego Janusza Brzuszkiewicza.
Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Marek Zygmunt.
Ja chciałbym tylko uświadomić pozostałym koleżankom radnym i kolegom, że głosujemy w ciemno, bo nikt z nas nie wie, na ile opiewała poprzednia umowa za metr kwadratowy i czy ta umowa na dzień dzisiejszy jest nadal dla nas, jako dla miasta, korzystna. Możemy tylko zaufać prezydentowi, że warunki, które Bank Gospodarki Żywnościowej zaoferował ileś tam lat temu, bo nie wiem, od kiedy była poprzednia umowa, są korzystne także teraz. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, udzielam panu głosu.
Przepraszam. Stawki były zmieniane w 2011 roku, w związku z tym ta umowa była na czas oznaczony. Musicie państwo również wziąć pod uwagę, jaka jest sytuacja na rynku w zakresie lokali użytkowych też, że jeżeli jest dobry kontrahent, dobry płatnik, to należy go również szanować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. W głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, już. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i podnieść rękę. Kto z państwa radnych jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz, ponieważ w punkcie C uchwała została zdjęta na początku, w związku z tym przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ulicy Rynek 20. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mirosława Kaziora, dyrektora Wydziału Mienia Komunalnego.
Szanowni państwo, przedstawiamy państwu projekt uchwały dotyczący odstąpienia przez miasto od żądania zwrotu bonifikaty w wysokości 2298,75 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości znajdującej się po sąsiedzku przy ulicy Rynek 20. W związku z charakterem sprawy poruszającym wiele wątków osobistych państwa Esz, uzasadnienie do tej uchwały jest stosunkowo obszerne i państwo pozwolą, że ze względu na te wątki nie będę publicznie odczytywał uzasadnienia projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, pana radnego Janusza Brzuszkiewicza.
Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciał w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Proszę naciśnięcie przycisku żółtego i podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Przycisk czerwony i także proszę o podniesienie ręki. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych Rady Miasta Gniezna. Szanowni państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów przy 17 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do pakietu uchwał z zakresu planowania przestrzennego. Pierwsza uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kokoszki Pustachowa w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę panią Małgorzatę Suchecką, dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to uchwała wywołująca, pozwalająca na przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania. Plan ten będzie opracowany na wniosek właścicieli terenu w celu uporządkowania tego terenu i będzie stanowił pokrycie, uzupełnienie pokrycia planistycznego, które jest na terenie osiedla Kokoszki i Pustachowa 2. Podchodzimy do Państwa jeszcze raz z tą uchwałą z uwagi na to, że część obszaru osiedla Kokoszki została już uchwalona, a druga część, dla której była przyjęta uchwała o przystąpieniu, z uwagi na zmiany studium, które tu nastąpiły, jest to zmiana numer 15. W tej sytuacji podchodzimy ponownie do Państwa z zakresem dla opracowania tego obszaru, w związku z tym, że zostały już dokonane zmiany w ustawach i mamy tą zmianę studium uwarunkowań. Stąd po prostu jest to uzupełnienie i kolejne podejście do opracowania tego planu. Jeśli chodzi o obszar, który tu przyjmujemy, to jest w granicach 12,9 hektara. I zgodnie z zapisami studium są to w większości tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wzdłuż cieku, który mamy zasilającego jezioro Zacisze od strony południowej, będą to tereny zielone zgodnie z wytycznymi studium uwarunkowań. I jeśli chodzi jeszcze o ten plan, tak jak przy kolejnych planach, będą tu autopoprawki związane z ogłoszeniem tekstu jednolitego. Tekst jednolity został przygotowany z datą 5 lutego, niemniej ogłoszenie na stronach internetowych i w dzienniku urzędowym, dzienniku ustaw nastąpiło dopiero 10 lutego, stąd nie mogliśmy dokładnie tej podstawy Państwu podać i dlatego tak jak i do tej uchwały, jak i do tych wszystkich następnych, które będą, ta autopoprawka będzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał w tej sprawie zabrać głos? Proszę pan przewodniczący Budzyński.
Ja tylko mam takie pytanie, pani dyrektor, takie już właściwie wybiegające do przodu. Czy może być taka sytuacja, że czegoś nie ma w studium, a jest może być w planie? I drugie pytanie, odwrotne jak gdyby. Czy jeżeli jest studium, to może nie być w planie?
Studium to jest polityka przestrzenna gminy, także przy podejmowaniu uchwały już kończącej proces planistyczny Państwo też ustalacie zgodność zapisów ze studium. Także nie może być takiej sytuacji, że dostaniecie Państwo od nas uchwałę kończącą, która będzie niezgodna z zapisami studium i wytycznymi. Oczywiście może być okrojona, patrząc na drugie, odpowiadając na drugie pytanie, może być okrojona możliwość zagospodarowania, które, czy przeznaczenia terenu, które będzie określane. Niemniej no to będzie wynikało z całego procesu planistycznego, który przejdzie i w zależności od tego, jak będą sformułowane wnioski, jakie będą wytyczne od instytucji, które dostaniemy, tak będziemy formułować całość, ale nie może być to niezgodne, a może być okrojone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko Państwu radnym przypomnę, tym, którzy byli w poprzedniej kadencji, że wywołanie planu jest odpowiedzią na zmiany studium, które dokonywaliśmy, z tego co pamiętam, chyba dokonaliśmy ostatecznie na jesieni, chyba na ostatniej sesji.
Tak,
mówiłam. Tak. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Informuję Państwa, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego, podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Przycisk żółty. Także proszę podnieść rękę i w przypadku, jeżeli ktoś z Państwa jest przeciwny, proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki, ale już widzę, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym przystępujemy do podjęcia kolejnej uchwały w zakresie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Konopnickiej w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia ponownie poprosimy panią Małgorzatę Suchecką, dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki.
Szanowni Państwo, to jest kolejna uchwała o przystąpieniu do opracowania planu na bazie studium uwarunkowań, które mamy. Jest to pokazany teren, w którym była dokonywana zmiana. Jest to zmiana numer 16. Ona też była dokonywana na jesieni tego roku. Plan ten chcemy opracować na wniosek prezydenta miasta w celu uporządkowania tego terenu i generalnie musimy też tutaj uporządkować sprawy komunikacji. Chodzi tu o sprawę ulicy Konopnickiej, uregulowania tej ulicy. I tak jak w poprzednim planie, jeśli chodzi o wytyczne, są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i w stosunku też, tak jak do tej poprzedniej uchwały, mamy tutaj również tą autopoprawkę związaną ze zmianami tekstu jednolitych, które zostały wprowadzone na początku tego roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. W głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Ciężka sprawa. Nawet u mnie nie wchodzi. To jest. Popracujemy nad tym. Widzę, że mi weszło. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony i proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku żółtego. Proszę Państwa, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 21 głosach za. Kolejny projekt uchwały dotyczy przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pałuckiej i Orcholskiej w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę panią Małgorzatę Suchecką, dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki.
Szanowni Państwo, jest to kolejna uchwała o przystąpieniu do opracowania planu. Teren, który przyjęliśmy do opracowania, jest to teren leżący przy ulicy Pałuckiej i częściowo ulicy Orcholskiej. Jest to część terenu w granicach 8,6 hektara. Jeśli chodzi o wytyczne studium, są to tereny przemysłowe. Dla tej części mamy już obowiązujący plan zagospodarowania, ale w związku z tym, że właściciele nie do końca mogą zrealizować swoje możliwości inwestycyjne, stąd jest konieczność dokonania zmiany tego planu na obszarze 8,6 hektarów w celu umożliwienia inwestowania dla terenu przemysłowego. I tak jak w poprzednim przypadku, mamy tutaj autopoprawkę w stosunku do tej sprawy dotyczącej tekstu jednolitego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Informuję Państwa, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony i proszę podnieść rękę. W przypadku wstrzymania się przycisk żółty i także proszę podnieść rękę. Informuję Państwa, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Ponieważ wypadła nam uchwała dotycząca planu wywołania planu w rejonie ulic Fabrycznej i Wschodniej, w związku z tym przystępujemy teraz do punktu 11, a tutaj mamy podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mirosława Kaziora, dyrektora Wydziału Mienia Komunalnego. Rozumiem, że pan prezydent Grobelny chciał w tej sprawie, tak? Proszę bardzo, w związku z tym tu oddaję głos panu prezydentowi Grobelnemu.
Proszę państwa, w tym wykazie ulic chciałbym w imieniu pana prezydenta złożyć autopoprawkę. Ona jest spójna z wnioskiem komisji. Chodzi o zmianę w punkcie 14 nazwy ulica Rogowska na ulicę Bolesława Śmiałego.
I jeszcze jedną autopoprawkę w podstawie prawnej. Chcielibyśmy, żeby została dokonana zmiana, która będzie dotyczyła słów tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594, tam jest inna podstawa prawna. Szanowni Państwo, jeżeli te mogę omawiać uchwałę? Szanowni Państwo, uchwała dosyć obszerna, wynikająca z tego, że mamy coraz więcej wniosków mieszkańców, czy to już zamieszkałych, czy to w trakcie budowy.
Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o uwagę, pan dyrektor przedstawia i bardzo proszę, żebyśmy się wzajemnie szanowali.
Czy to w trakcie budowy, ponieważ adres porządkowy, kiedyś tak zwany milicyjny, o wiele bardziej ułatwia prowadzenie wszelkich spraw, to ze względu na kwestie porządkowo-meldunkowe, ewidencyjne. Chcielibyśmy prosić Państwa o przyjęcie tej uchwały. Z tymi autopoprawkami, o których wspominał pan prezydent i ja, dotyczącej podstawy prawnej.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja mam tylko pytanie. Proszę nam wyjaśnić, dlaczego tutaj pan prezydent autopoprawką proponuje zmianę.
Proszę państwa, ta zmiana wynika jakby z głosu mieszkańców, którzy są zainteresowani i Rady Osiedla Winiary, które wnioskowało podczas komisji, aby ta ulica nie nazywała się ulicą Rogowską, tylko właśnie w związku z tym, że większość ulic, przepraszam, osiedli w tym rejonie, czyli na osiedlu Winiary, związana jest również jak gdyby z osobami czy z królami polskimi, więc tak logicznie jakby układając dalej, chcieliby Państwo, aby tutaj ta ulica właśnie przyjęła nazwę jednego, nie przyjęliśmy nazwy konkretnej na komisji, ale wniosek był taki, aby był to jeden z koronowanych królów w Gnieźnie. Więc jakby wychodząc naprzeciw tutaj wnioskom mieszkańców i jakby no nie chcąc nikogo uszczęśliwiać, powiem w cudzysłowie na siłę, w ten głos się wsłuchujemy i w związku z tym po uzgodnieniu taką nazwę, czyli Bolesława Śmiałego, zaproponowaliśmy.
Jeżeli wolno, wniosek komisji wpłynął 23, praktycznie w przeddzień posiedzenia Rady. Nie mieliśmy innej możliwości, jak zgłoszenie to autopoprawką bezpośrednio na sesji.
Dziękuję bardzo. Przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego zaopiniowała pozytywnie uchwałę z autopoprawką w punkcie 14.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Bartkowicz.
Jest to śmiała propozycja, zważywszy na to, że ten król zabił biskupa. Tak? No, ja przy tej okazji chciałbym jakby wyrazić swoją opinię, że brakuje tutaj, jeżeli chodzi o nadawanie nazw ulic, jakiejś głębszej dyskusji, szerszej, w gronie również jakichś osób, regionalistów, historyków, abyśmy tutaj nie popełnili jakiegoś w przyszłości no, takiego faux pas. Gniezno jest ważnym miastem na mapie Polski i dlatego no, nadawanie nazw jest też bardzo ważnym zadaniem. I tutaj mam taką prośbę, aby przy kolejnych ulicach, abyśmy radni mogli posługiwać się również opiniami osób, które znają się na rzeczy, czy regionalistów, czy historyków.
Dziękuję bardzo. Panie radny, pragnę pana poinformować, bo pan nie musi o tym akurat wiedzieć, że w poniedziałki zazwyczaj przed sesją odbywają się konwenty, czyli takie nieformalne spotkania doradcze, które zwołuje przewodniczący i tam właśnie została podjęta decyzja o tym, że zostanie powołany kilkuosobowy zespół radnych, który będzie się zajmował właśnie analizowaniem nazewnictwa ulic, to znaczy stworzenie jakiejś metodologii, która pozwoli na to, aby te nazwy były, prawda, jakoś nie nadawane w sposób przypadkowy, a jednocześnie, żeby miały godny charakter. No a co do zabójstwa biskupa, no można by powiedzieć, że nikt nie jest doskonały. Nawet król Bolesław Śmiały. Natomiast pragnę Państwu powiedzieć, że jak tak pójdziemy tą drogą, no to za chwilę będziemy mieli tak, Mieszka II nie możemy nazwać, bo nam się będzie mylił z Mieszkiem I, z ulicą. No więc tu pojawi się problem. Z kolei Wacław II oddał Brandenburczykom Pomorze Gdańskie. No i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj akurat autopoprawka pana prezydenta idzie we właściwym kierunku. Szanowni Państwo, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. I Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za... Zaraz, pracuję nad tym. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony i także proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i podniesienie ręki. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że projekt uchwały został przyjęty zdecydowaną większością głosów przy 21 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się. Przystępujemy teraz do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie powierzenia powiatowi gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna. Ale widzę, że tu się objawił nam pan prezydent Powałowski, w związku z tym oddaję panu głos.
Dziękuję. Proszę państwa, chciałbym rekomendować do uchwalenia uchwałę podejmującą podjęcie dotacji, przekazania dotacji celowej w wysokości 5000 zł dla powiatu gnieźnieńskiego, który na mocy porozumienia zawartego 22 października 2014 roku stał się liderem koordynacji właśnie rekonstrukcji szlaku piastowskiego w województwie wielkopolskim i w związku z powyższym, jako że miasto Gniezno jest jednym z sygnatariuszy wielu samorządów, na terenie których ten szlak będzie przebiegał, nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, mają Państwo w treści uchwały te samorządy przedstawione i wysokość tej właśnie pomocy określona jest w oparciu o ilość obiektów oraz wagę tych obiektów, które znajdują się na szlaku piastowskim i dla miasta Gniezna właśnie jest to kwota 5000 zł. Stąd ta uchwała daje możliwość jak gdyby przekazania tej dotacji do powiatu gnieźnińskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciał w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Informuję państwa, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Przycisk żółty. I także proszę podnieść rękę. Kto z państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę o podniesienie ręki. Informuję państwa radnych, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Proszę państwa, i w ten oto sposób dotarliśmy do przedostatniego punktu, czyli zapytania, wolne głosy. Moje pytanie brzmi, czy pan prezydent bądź inne kompetentne osoby zechcą udzielić odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje, tak czy nie? Tak, tak. Jeżeli nie, a słyszymy, że nie, to każdy z państwa radnych otrzyma odpowiedź pisemną w terminie 14-dniowym. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach nieobjętych porządkiem obrad dzisiejszej sesji? Proszę bardzo, pan przewodniczący Masłowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, dzisiaj chciałem odnieść się jakby może bardzo krótko i sympatycznie do prezydenta Budasza. Niestety go nie ma, to proszę jakby zastępców o jakby przekazanie. W poprzednim tygodniu zorganizowałem konferencję z jednym z mieszkańców, który ma wiele pomysłów na promocję miasta Gniezna. I w wywiadzie jednym prezydent stwierdził, że iż nie ma znaczenia, kto jest autorem pomysłów, ale chodzi o rozwiązania dla miasta Gniezna, ale też również stwierdził, że jakby zamierzam zbić kapitał na programie wyborczym, cytując te wszystkie punkty prezydenta. Dzisiaj w związku z tym, że taka treść została jakby upubliczniona, że te słowa były wypowiedziane publicznie, ja bym chciał tylko sprostować i zaznaczyć, że to nie jest prawda. Nie korzystam jakby z programu wyborczego pana prezydenta. Pracuję na innych dokumentach, między innymi na zintegrowanym programie rewitalizacji miasta Gniezna na lata 2010-2015, gdzie w analizie SWOT jest między innymi rozwój turystyki, w tym przywrócenie funkcji turystyczno-rekreacyjno-sportowych Jeziora Jalonek i Winiary. Pracuję na takich dokumentach, ale myślę, że nieważne na jakich dokumentach się opiera radny czy też prezydent, warto jakby wspólnie pracować, a sądzę też również, bo chciałbym się odnieść do jakby kwestii medialnych, myślę, że rolą radnego jest również informowanie opinii publicznej, mieszkańców naszego miasta o swoich zamierzeniach, o swoich pomysłach, bo politycy są dla ludzi, a nie odwrotnie. I ważne też, aby mieszkańcy mieli możliwość jakby rozmawiania o takiej debacie politycznej, o rozwoju naszego miasta również w swoich domach, nie tylko w polityce między sobą. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu za jego cenny głos. Proszę bardzo, pani radna
Młodzikowska. Ja mam takie pytanie. Powinnam je zadać w momencie, kiedy pani skarbnik referowała WPF. Z czego wynika wzrost kwoty inwestycji z 25 na 37 milionów, jeżeli chodzi o salę?
Proszę bardzo, pani skarbnik czy pan prezydent?
No.
Proszę bardzo, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, dokumentacja, która była wykonywana i z której wynikała kwota 25 milionów 500, to jest rok 2013. Od tamtego momentu, pewnie powiem to niezbyt dokładnie, zmieniły się przepisy dotyczące projektowania i wykonywania instalacji między innymi ciepła w tego typu obiektach, co spowodowało, że myśmy w tym roku przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zlecili do aktualizacji tą dokumentację. Ta dokumentacja, Szanowni Państwo, również ta, która była sporządzona w 2013 roku, wskazywała, że będzie to kwota nieco wyższa niż myśmy wpisali do budżetu. Tym samym sporządzenie tej nowej dokumentacji powoduje, że ten wzrost jest tak duży na wykonanie tej inwestycji. 25 500 zapisane w budżecie. Teraz będziemy musieli nieco więcej zapłacić za instalację samego systemu cieplnego i jeszcze jakiegoś drugiego, ale nie ma pana dyrektora Stacha, ja tego nie pamiętam po prostu. Natomiast 25 500 to nie była kwota, która wynikała z pierwszej dokumentacji. To była kwota niższa niż wynikało z dokumentacji. I teraz już zaktualizowaliśmy tą kwotę taką, jak ona powinna być rzeczywiście, wydłużając okres realizacji. Natomiast, Szanowni Państwo, tak czy tak, rzeczywista kwota inwestycji znana będzie po przetargu, kiedy wyłonimy wykonawcę i wtedy będziemy wiedzieli, ile musimy konkretnie zapłacić za tę inwestycję.
Dziękuję bardzo. Czy pani radna czuje się usatysfakcjonowana?
Kwotą olbrzymią 12 milionów, gdyby brać pod uwagę tylko zmian cen w zakresie instalacji ciepłowniczej, prawda? I dodatkowo jeszcze powiedzmy zwiększenie opłat w kategorii projektowania. No 12 milionów to jest bardzo dużo, stąd moje pytanie. Dlaczego, jeżeli zakres rzeczowy się nie zwiększy, a nie było o tym mowy, to aż taki wzrost finansowy? No ale zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Na razie dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej sprawie chciał się jeszcze wypowiedzieć pan prezydent Powołski. W związku z tym niestety, ale znowu nastąpi tutaj zmiana.
Ja tylko dopowiem jeszcze, że ten wzrost jest spowodowany też również tym, że chodzi o zmianę norm docieplenia budynku i musimy zastosować grubszy steropian też między innymi. W związku z tym tutaj zakup materiałów też jakby... Znaczy mówię, jest to dostosowanie, tak jak pani skarbnik mówiła, do obecnie obowiązujących norm dotyczących ciepła i tutaj z jednej strony jest to instalacja, a z drugiej strony jest to też, z tego co wiem, większa grubość styropianu, który musi być zastosowany. Tak powiem też, technologicznie nie do końca może mówię dobrze, ale z tego co się orientuję, to na tym między innymi też rzecz polega.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Budzyński.
Ja mam prośbę do pana prezydenta, panu prezydentu w zasadzie. Nie chcę pisać interpelacji, dlatego że będę pisał na przyszłą sesję dużo na temat piekar, ale mam tylko prośbę taką, żeby zapamiętać ewentualnie o budynku biblioteki, który jest, przypomniał o tym się dzisiaj, on jest obok banku, który pięknie wygląda na rogu tutaj, Bank Gospodarki Żywnościowej, a biblioteka nasza, ona w zasadzie do pierwszej kondygnacji, bo tam później jest taka elewacja ceglana, już jest bardzo ładna, ale parter i pierwsze piętra wyglądają bardzo brzydko i prosiłbym, żeby ewentualnie, nie wiem, kto będzie kompetencji, czy dyrektora biblioteki, czegoś, żeby po prostu to uporządkować, bo to nie wygląda na bibliotekę. No, przykro bardzo, ale taka prawda. Nie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Masłowski.
Tak, dziękuję. Jeszcze chciałbym tutaj zwrócić się do prezydenta Budasza. Jest możliwość jakby odsłuchania, także zapraszam. Znaczy moja sugestia jest taka. Pierwsza sprawa, urząd ogłosił tutaj konkurs na zmianę identyfikacji, tak? Czyli w związku z tym, że logo naszego miasta, właściwie hasło zostanie zmienione, to bardzo bym prosił, aby, bo takie mam sugestie, aby odpowiadać na maile w związku z zapytaniem tego dotyczącego tego konkursu, ponieważ takie odpowiedzi pozostają jakby bez echa, tak? A w związku z tym, że rozstrzygnięcie tego konkursu jest, że tak powiem, chyba w miesiącu marcu, o ile dobrze kojarzę, Także warto, aby ten termin no, nie trwał dłużej niż dwa tygodnie, a z informacji, jakie mam, tak to wynika. Tak to być nie powinno. Także proszę to sprawdzić. Natomiast jeszcze chciałbym się odnieść tutaj jeszcze i może zaapelować też, aby rozważyć faktycznie zagospodarowanie wyspy, ale pod względem jakby historycznym. Tutaj przedstawiałem jakby możliwość zagospodarowania na skansen miniatur. Tutaj jakby wstępnie ten pomysł nie zyskał jakby aprobaty wśród pana prezydenta, ale tutaj taki skansen z aspektami historycznymi, aby móc zagospodarować ten teren właśnie pod takim kątem, ponieważ jest to tak naprawdę jedyna okazja, zważywszy na bliskość tak, tego miejsca jakby z katedrą. Inne zagospodarowanie sprawi, iż no, ruch turystyczny w tym miejscu jakby nie będzie funkcjonował. To tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan radny Modrzyński.
Szanowni Państwo, szczególnie Panowie Prezydenci, ja mam takie pytanie, czy istnieje możliwość przyspieszenia zawartego w wieloletniej prognozie finansowej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miejskiego? Chodzi o budynek, w którym oczywiście się znajdujemy. Dlaczego o to pytam? Wszyscy mamy świadomość, jak ten budynek obecnie wygląda z zewnątrz, no już elewacja się sypie, widać często elementy konstrukcyjne, no nie jest, że tak powiem, szczególnie estetyczny, a mimo wszystko jest to reprezentacyjny budynek naszego miasta. Zgodnie z WPF-em inwestycja ta planowana jest na rok 2016 i 2017 po 1 milionie złotych na każdy rok. Jednakże w 2016 mamy tutaj spore uroczystości, że tak powiem, no mimo wszystko jesteśmy przy reprezentacyjnej ulicy, jest to reprezentacyjny budynek, a no trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że ładnie nie wygląda. Czy istnieje możliwość przyspieszenia tej inwestycji i czy jest to rozważane na obecnym etapie? Dziękuję.
Proszę bardzo, czy któryś z panów prezydentów? Widzę, że pan prezydent Grob.
Na dzień dzisiejszy, oczywiście na dzisiaj, tak, nie mamy takiej możliwości, bo musielibyśmy znaleźć te pieniążki w budżecie, musielibyśmy zdjąć to z jakiejś innej inwestycji. Natomiast, proszę Państwa, chcielibyśmy na tą, no bo to jest sprawa jasna, tak? Natomiast jeżeli uda się, będą takie możliwości w ramach WRPO, to nie ukrywam, że chcielibyśmy jak najszybciej pozyskać takie środki i wówczas wkład własny miasta byłby znacznie inny i wówczas moglibyśmy oczywiście tą inwestycję przyspieszyć.
Dziękuję bardzo. Zdaje się, że pan radny Szerzyński chciał zabrać głos, więc proszę się zgłosić, bo został nacisnąć. O, super.
Ja mam taką prośbę, może pytanie do pana prezydenta. Tu mam ze spółki Urbis takie ogłoszenie o wywozie tych ponadgabarytowych tych śmieci. I tak mam pytanie, czy mieszkańcy mają z lupą to chodzić i to odczytać, bo to jest takie ciemne tutaj pismo i to już kolejny raz dostajemy. Czy nie szłoby spowodować, żeby to było bardziej ogłoszenie bardziej przejrzyste?
Proszę bardzo, pan prezydent.
Poprosimy zarząd spółki Urbis, żeby dopilnował, żeby rzeczywiście to było bardziej czytelne i może większymi literami na białym tle. Myślę, że to jest problem jakiś z kopiowaniem niż jakieś, powiedzmy, celowe niedopatrzenie, ale zwrócimy na to uwagę.
Pan prezydent Powołowski.
Ja tylko chciałem odpowiedzi do pana przewodniczącego Masłowskiego odnośnie zagospodarowania wyspy. Chciałem powiedzieć, że tutaj ten obszar jest objęty finansowaniem ze środków przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego i w tej chwili też nad tym projektem będziemy się pochylać i na pewno w ramach tych środków, tam jest 100 tysięcy przewidziane, będziemy tą wyspę realizować. Także tyle mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć.
Jeszcze raz pan radny Szerzyński.
Ja tylko chciałem podziękować panu prezydentowi.
A dziękujemy bardzo. Pan prezydent Grube.
Ja chciałbym się tylko odnieść do jeszcze jednej rzeczy. Na ostatniej sesji taką burzę wywołała kwestia sprzedaży terenu usługowego przy ulicy Paczkowskiego i tam był taki zarzut jednego z panów radnych, że sprzedajemy drogę. Ja przygotowałem specjalnie taką mapkę kolorową, żeby pokazać, że drogi jednak nie sprzedajemy, że droga w planie jest zapisana przedstawiona Państwu i zapisana w sposób właściwy. Drogi niestety muszą się krzyżować pod kątem prostym i dlatego przebieg drogi w planie został zmieniony i nie sprzedajemy drogi, nie sprzedajemy terenu z drogą albo drogi.
Panie radny, to ja proszę się zgłosić. Są pewne zasady, to ja udzielam głosu. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Chodzi o to po prostu, że chciałbym dopowiedzieć, że jeśli państwo macie jakieś wątpliwości w przypadku na przykład prac na komisji i tak dalej, to my jesteśmy dla państwa indywidualnie w stanie przekonywać takie materiały, żeby one były dla państwa przekonujące. Natomiast trochę szkoda nam jest drukować wszystkich materiałów na kolorowo, żeby to było jednoznaczne, ale tutaj panu radnemu taką mapkę przekażę, żeby to było jasne i widoczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie, która nie jest objęta programem sesji? Jeśli nie, to teraz ja. Szanowni państwo, informuję, że następną sesję roboczą planuję zgodnie z przyjętym planem pracy na dzień 28 marca, na dzień 20, to jest 25, za chwileczkę. To jest na środę. 25, czy tu mam błąd, 25 marca bieżącego roku. Szanowni państwo, chcę powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, dosyć przykrej, mianowicie w sobotę zmarła mama pana przewodniczącego Ryszarda Niemana. On prosił mnie, abym tutaj państwa poinformował, że uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro. Zaczynają się w Farze o godzinie 13:30. O godzinie 14:00 w Kościele Farnym odbędzie się msza święta, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz świętego Piotra. Potem pan radny zaprasza także na okolicznościowe spotkanie. Rozumiem, że pan radny Zygmunt jeszcze chciał.
W kwestii porządkowej nie chciałem tego poruszać na początku. Za dużo mediów było. Ja wiem i przyjąłem i tym razem, że kolejna sesja będzie 25, ale o programie sesji jesteśmy zobowiązani być powiadamiani przynajmniej 7 dni przed terminem. Ja dostałem dopiero 6 dni przed terminem. Także kogoś tu trzeba do porządku ustawić. No, regulaminy obowiązują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zbadam tą sprawę. Ja mogę powiedzieć, że dostałem 7 dni i to bynajmniej nie dlatego, że akurat byłem w biurze rady z tego względu, że po prostu mnie już w tym czasie nie było. Ale postaram się wyjaśnić tą sprawę i oczywiście dopilnować, żebyście wszyscy państwo dostawali w odpowiednim czasie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych w jakiejkolwiek sprawie chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym wobec wyczerpania porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam posiedzenie 5. sesji Rady Miasta Gniezna. Dziękuję wszystkim państwu za aktywny udział. Proszę wszystkich państwa o powstanie i odśpiewanie rotu.